Kochani, no cieszymy się, że możemy tutaj być z wami. Dziękujemy za zaproszenie. Postanowiliśmy powiedzieć trochę bardziej z serca, tym razem nie wiedzy, a bardziej jakiegoś naszego dzielenia się i chcieliśmy powiedzieć o tym, jak rezonujemy z nauczaniem naszego papieża Franciszka, w którym ja jestem osobiście zakochany, a Monika przez niego miała pewnie kilka bezsennych nocy, bo co ukazała się jakaś adhortacja czy encyklika, to ja to z reguły w nocy czytałem i budziłem ją, mówię, nie uwierzysz, co on napisał, nie uwierzysz, co on napisał. I tak naprawdę jesteśmy oboje bardzo wdzięczni Bogu za tego papieża, który jest naprawdę godną kontynuacją tego, co robił Benedykt i Jan Paweł II, za których pontyfikatów żyliśmy.
Właśnie dziękuję za to przypomnienie, że to ja byłam zaproszona na pierwszy kongres, myślałam, że na drugi, ale to minęło już 10 lat. I wtedy mówiłam o miłości Eros i Agape, cytując encyklikę Benedykta XVI, Deus Caritas Est. I bardzo się cieszę, że dzisiaj jest jak gdyby kontynuacja właśnie tego, że możemy dzielić się tym, jak nauczanie papieża, obecnego papieża dotyka nas, ale też jak jest cudowne i naprawdę życiodajne dla małżonków, dla rodzin. I wtedy prawie, że cytowałam z pamięci całe fragmenty encykliki. Ta adhortacja, którą chcemy się troszeczkę z wami podzielić, jest nieco szersza, nieco większa. Ale mam takie wielkie pragnienie i tutaj właściwie od tego chcielibyśmy zacząć, na tym prawie można byłoby zakończyć, abyście sięgnęli do tego tekstu, do Amoris Laetitia, ponieważ to jest naprawdę cudowny, cudowny tekst, momentami wręcz poetycki i bardzo przystępnie napisany, taki bardzo, można powiedzieć, dotykający codzienności naszego takiego zwykłego, codziennego życia.
Mamy ogromną wdzięczność wobec Franciszka za to, że nie tylko przywraca pewien styl, który nawiązuje do pism apostolskich, które są bardzo życiowe, można powiedzieć krwiste, pełne bardzo takich osobistych przemyśleń świętego Pawła czy innych apostołów, że styl jest taki bliski sercu, że to nie są, że to są teksty bardzo głębokie, a równocześnie pisane, można powiedzieć, w bardzo przystępny sposób, urzekające, momentami są naprawdę przepiękne. Ale mamy również wdzięczność za to, co Franciszek daje naszym zdaniem Kościołowi, co jest jakoś najbardziej istotne, mianowicie przywraca właściwe miejsce sumieniu. Ja bym powiedział, gdyby ktoś miał mnie zapytać, dlaczego takie kontrowersje wzbudza w niektórych kręgach Franciszek, to właśnie dlatego, że przywraca miejsce sumieniu, rozeznawaniu i w związku z tym zaprasza nas do powrotu do dojrzałości, że prawo nie może zastąpić sumienia i serca. I ma odwagę to robić, chociaż w wielu osobach wywołuje to lęk, którego konsekwencją jest agresja. Więc wdzięczność mamy ogromną i spotkaliśmy naprawdę sporo osób, które mówią, że nie ufają Franciszkowi, czy nie rozumieją go. I gdy spytamy, czy czytałeś, czytałaś, to mówią, postanowiłem, że nie będę tego czytać. Sytuacja bez wyjścia tak naprawdę. Więc bardzo was zachęcamy do tego, żeby czytać Franciszka, a Amoris Laetitia szczególnie. To są teksty gotowe do robienia rekolekcji, rozważań.
W zasadzie nowki przedmałżeńskie można by wprost właśnie sobie stamtąd wziąć. Też sobie pomyślałam, że to mogą być piękne teksty na takie rekolekcje nasze małżeńskie, domowe, no jak w Wielkim Poście czy w Adwencie, żeby sobie wziąć na przykład właśnie jakieś części Amoris Laetitia, sobie wspólnie czytać, dzielić się, jak ciebie to dotyka, jak mnie to dotyka. Naprawdę bardzo, bardzo polecamy. To, co nas urzekło w tym tekście, szczególnie może właśnie przez to, że jesteśmy terapeutami, pracujemy z osobami, które są dotknięte cierpieniem i z parami, i z małżonkami, i z pojedynczymi osobami, to, że ten tekst jest bardzo życiowy i bardzo terapeutyczny, to jest niesamowite. Tam są wręcz
czyli
takie...
Czyli leczący po prostu.
Tak, są wręcz takie fragmenty, że gdybyśmy mieli kogoś z kryzysem małżeńskim, to byśmy mogli dawać tylko, słuchaj, sprawdź sobie punkt 122, sprawdź sobie punkt tam 234, przeczytaj to, tam jest wszystko. Tam tak naprawdę są też fragmenty o wychowaniu dzieci.
Monika dobrała randomowo te punkty, tak? Także,
tak. Pamiętam dokładnie. Ale w zasadzie tekst jest naprawdę życiodajny i bardzo taki dotykający, tak jak powiedziałam, codzienności życia. Są bardzo konkretne. To nie są jakieś takie, nie wiem, takie teksty naukowe, że nie wiadomo tak naprawdę, o czym to jest. To jest po prostu taki tekst, który można znaleźć wiele światła na swoje życie, codzienne życie, na zwykłe codzienne sprawy, to na różnych etapach życia małżeńskiego i rodzinnego.
I to, co nas urzeka, to duże spektrum różnych, na różnych poziomach rzeczywistości, natomiast my chcemy powiedzieć w zasadzie o dwóch. Pierwszy poziom to jest to, że te teksty nie rezygnują z ideału, jak niektórzy myślą. Absolutnie nie zaciemniają pewnego celu, ideału, świętości, a równocześnie są niesamowicie realistyczne, niesamowicie przywracające nadzieję tym, którzy tego ideału jeszcze nie potrafią zrealizować, którzy do tego ideału jakoś zmierzają. Czyli można powiedzieć, że te teksty, podobnie jak Jezus, i to jest właśnie też miara ewangeliczności tych tekstów, nie nakładają wielkich ciężarów. To są teksty, które wznoszą człowieka, przywracają nadzieję, a nie sprawiają, że człowiek myśli, to jest nie dla mnie, ja nie jestem w stanie tego przejść, nie jestem w stanie tego zrealizować.
I w tym tekście wielokrotnie pojawia się słowo rozwój i tutaj, uwaga, lokowanie produktu. Napisaliśmy książkę Rozwój, jak współpracować z łaską. I nie ukrywam, że wielokrotnie się uśmiechaliśmy i mówiliśmy jest, 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 dokładnie tak samo myślimy, dokładnie, dokładnie jest to nam bliskie. Też wielokrotnie, kiedy prowadziliśmy rekolekcje dla małżeństw, mówiliśmy właśnie o rozwoju, o kryzysie, o tym, co wtedy robić, jak postępować. I tam są wręcz takie fragmenty, które mówię, tak jakbym siebie czytała. W związku z tym to też nas jakoś urzeka w tym tekście, że odnajdujemy tam też to, co w nas jest, co w nas rezonuje, co jest naszym doświadczeniem.
No bo sami mamy doświadczenie rozwoju. Chcielibyśmy być może całe życie wyglądać jak ta para tutaj z obrazka. W ogóle ciekawa sprawa, bo gdy już wiedzieliśmy, co chcemy napisać, ktoś na Facebooku, na naszym, co chcemy powiedzieć na naszym profilu, umieściliśmy zajawkę kongresu, ktoś napisał, czemu zawsze takie idealne obrazki? Mniej więcej w takim duchu. Pewnie dlatego, że gdyby ta pani była w szlafroku, w tłustych włosach i właśnie miała ścierkę w ręku, niekoniecznie by zachęcająco to wyglądało i niekoniecznie przyzywałoby tutaj wszystkich, którzy przyjechali. Ale zwróćcie uwagę, że podświadomie wszyscy coś takiego, czy może źle powiedziałem, wielu z nas coś takiego robi. Mianowicie kupuje ten obraz jako pewien cel albo jako pewien ideał, do którego należy dążyć. A my jesteśmy coraz starsi, ja przynajmniej coraz grubszy i to z tego samego powodu, co przedmówca. Mieliśmy takie momenty, które były zachwycające i na przykład pamiętam to, jako para jeszcze narzeczona zwiedzaliśmy Muzeum Rodena w Paryżu, zachwyceni swoją miłością. I pamiętam też taki moment, kiedy zwiedzaliśmy to samo muzeum z czwórką naszych dzieci. I tak się kłóciliśmy, że dzieci się wstydziły i szły kilkanaście metrów za nami. I był to jeden z najsmutniejszych, najtrudniejszych momentów w naszym życiu, kiedy ja powiedziałam Monice głośno, przecież nie musimy być razem. I niekoniecznie właśnie cały czas tak wyglądamy. Mieliśmy takie cudowne kolację, można powiedzieć, w najcudowniejszych, najromantyczniejszych miejscach świata, a równocześnie jechaliśmy 8 razy do szpitala z naszymi dziećmi, z najprzeróżniejszych, dziwnych chorób. Mieliśmy umierające dziecko w szpitalu. Nie radziliśmy sobie z tym, że się poczynają i nie była to wcale dla nas dobra wiadomość, że jest kolejne dziecko. Musieliśmy to w sobie przewalczyć i ja miałem myśli, że a może się poroni, myśląc z nadzieją o tym. I mówię to bardzo szczerze teraz wam. Teraz z tej perspektywy, w której jestem, nie wyobrażam sobie, żeby któregoś z naszych dzieci nie było. Ale to nie było proste. To nie było naprawdę proste. To nie było cały czas takie, jak na tym zdjęciu. I Franciszkowi jesteśmy wdzięczni za to, że on nam pozwala właśnie takimi być. Chrystusowi jesteśmy wdzięczni przede wszystkim za to, bo Franciszek jest po prostu Chrystusowy. Pozwala człowiekowi być słabym człowiekiem. I za to my jesteśmy bardzo wdzięczni.
I ta adhortacja zaczyna się oczywiście też odwołaniem do Księgi Rodzaju. Tak jak tutaj ksiądz przed nami mówił, że Bóg stworzył człowieka. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył kobietę i mężczyznę. Jesteśmy stworzeni na obraz Boży i rzeczywiście para, to jest już cytat, para, która kocha i rodzi życie, jest prawdziwą, żywą figurą, zdolną ukazać Boga Stwórcę i Zbawiciela. To jest coś cudownego, że jesteśmy tą figurą Boga. Dlatego płodna miłość staje się symbolem intymnej rzeczywistości Boga.
Patrzcie na nas. Symbol intymnej rzeczywistości Boga.
Patrzcie na siebie.
Spotkało. Patrzcie na siebie. To jest prawda o nas, a równocześnie zaraz gdzieś tam pojawia się kontynuacja.
Tak i nie wiem, czy mówić, który to jest fragment, ale 122 punkt. Jednak nie należy mylić różnych poziomów. Nie należy zrzucać na dwie osoby mające swoje ograniczenia ogromnego ciężaru konieczności odtworzenia doskonałego związku między Chrystusem a Kościołem. No i to jest coś bardzo pięknego. Nam to daje ulgę.
Nie należy zrzucać na dwie osoby
mające swoje ograniczenia
ogromnego ciężaru konieczności odtworzenia doskonałego związku. Można by powiedzieć, my byśmy zamienili słówko na perfekcyjnego związku.
Tak, terapeutycznie.
I ja tu bardzo świadomie podzieliłem się jakimiś bardzo takimi intymnymi, trudnymi rzeczami. Bo my mamy doświadczenie, że ludzie widzą nas gdzieś tam na YouTubie, widzą nas gdzieś tam nie przy ołtarzu, czy właśnie w takiej roli i idealizują nas. Wyobrażają sobie, że gajdowie to po prostu nie wiadomo co. W momencie, kiedy my się dzielimy swoją słabością, że mieliśmy takie momenty, które były dramatyczne, jeśli chodzi o naszą jedność, dramatyczne, jeśli chodzi o naszą płodność, o w ogóle przetrwanie, to ludziom to przynosi paradoksalnie ulgę, bo my jako Kościół poszliśmy w jakąś fatalną, oświeceniową wersję chrześcijaństwa, która jest wersją wyidealizowanych Madonn, wyidealizowanych Jezusów, odczłowieczonych, odwcielonych. My tak naprawdę zaprzeczamy wcieleniu, sprzeciwiamy się wcieleniu głęboko, jesteśmy tego świadomi. Dla nas wcielenie Boga jest gorszące. My się nie zgadzamy na wcielenie. I chodzi o to, że ta nasza słabość nie tylko nie zaprzecza boskości, tylko jeśli jest właściwie przeżywana, stwarza przestrzeń dla tej boskości. Że twoja słabość nie jest przeszkodą dla łaski, tylko staje się pojemnością na łaskę, jeśli tylko twoje ego nie zaczyna z tą słabością walczyć, bo ego tworzy takie obrazki. Z całym szacunkiem dla tych, którzy stworzyli ten plakat. Nie czepiam się was, jest fajny. Tylko rozumiecie, o co chodzi? Ego tworzy takie obrazki, a później życie w to się nie mieści. My chcemy wystrzelić Boga na ołtarz, a sami zostać tutaj na powrót, jakby się w ogóle Chrystus nie przydarzył. Jakby się nie przydarzyło nam to piękno, że Słowo staje się ciałem. I jeśli coś jest boskie, to dlatego, że jest ludzkie, a nie pomimo tego, że jest ludzkie. A jeśli jest ludzkie, to dlatego, że jest boskie. Jest tym bardziej boskie, im bardziej ludzkie, i tym bardziej ludzkie, im bardziej boskie. I nie ma żadnego dualizmu. Z powrotem jesteśmy jedno.
Dalej cytując, ponieważ małżeństwo oznacza, to jest cytat z Familiaris Consortii z Jana Pawła II.
Franciszek cytuje Familiaris Consortii.
Proces dynamiczny, przebiegający powoli przez stopniowe włączanie darów bożych. I to jest piękne, ponieważ to jest proces. Ksiądz Grzywocz, niestety nieżyjący, mówił, że Bóg kocha proces. I to, że to tak wygląda, że właśnie nasza dynamika naszego życia, waszego życia, bo wiem, że tak jest, jest pewnym procesem, jest pewną drogą i to jest norma. I to jest norma. Może nikt nam tego tak jasno nie powiedział i zderzając się z codziennością, doznawaliśmy frustracji. Coś z nami jest nie tak, co z sakramentem małżeństwa. Modlimy się, jesteśmy tutaj pięknym katolickim małżeństwem, a jest tak fatalnie. To o co chodzi? To coś jest nie w porządku. Okazuje się, że to jest część zwykłej normy, że to jest właśnie normą. I to jest też niezbędne do rozwoju, że dzięki temu, że jesteśmy słabi, jest możliwa miłość i przebaczenie. Dzięki temu, że mój mąż ma słabości, ja mogę, moja miłość może wzrastać. Dzięki temu, że ja nie domagam, że tak powiem, na różnych czasami poziomach, zwłaszcza emocjonalnych, to jest możliwe przebaczenie. To mój mąż może mi przebaczyć. Gdybym ja była idealna i perfekcyjna, nie byłoby miejsca na miłosierdzie. Nie byłoby miejsca na służbę, na umieranie sobie, na wybaczanie. I dalej cytując...
No naprawdę przeszliśmy już pewną drogę i teraz naprawdę rzadko się kłócimy. Ale trzeba było sobie trochę poumierać. To nie jest takie proste. I nie zawsze się uda. Jest dla nas niezwykle piękny punkt 124, który definiuje, Franciszek definiuje, jaka jest słaba miłość. Gdy pomyślicie o tym sobie tak spontanicznie, co to znaczy słaba miłość, to może znowu uogólniam, ale myślę, że większość pomyśli o miłości, która gdzieś tam schodzi w dół. Natomiast Franciszek ma taką definicję słabej miłości. Miłość słaba lub chora, niezdolna, by zaakceptować małżeństwo jako wyzwanie, które wymaga walki, odradzania się na nowo i zaczynania stale od nowa aż do śmierci, nie jest w stanie utrzymać wysokiego poziomu zaangażowania. Ustępuje przed kulturą tymczasowości. Czyli zwróćcie uwagę, Franciszek mówi, że miłością słabą jest miłość nie szukająca wyzwań, ale uwaga, także miłość szukająca perfekcji. To jest również słabość dla Franciszka. To jest niesamowite, bo on z jednej strony pokazuje, że miłość słaba to jest taka, która ucieka od ideału, ale również miłością słabą jest taka miłość, która chce ten ideał realizować w sposób perfekcyjny, natychmiastowy, od razu. I później Franciszek pisze, niczemu dobremu nie służą fantazje o miłości idyllicznej, doskonałej, pozbawionej w ten sposób wszelkich bodźców do rozwoju. Jak przypomnieli biskupi Chile, nie ma rodzin doskonałych, które proponuje nam złudna propaganda konsumpcyjna. Nie ma w nich przemijania lat, nie ma choroby, nie ma bólu i śmierci. Konsumpcyjna propaganda ukazuje iluzję, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Zdrowsza jest realistyczna akceptacja ograniczeń, wyzwań i niedoskonałości. Zdrowsza jest realistyczna akceptacja ograniczeń, wyzwań i niedoskonałości oraz usłyszenie wezwania, aby się razem, znów słowo, rozwijać. Aby dojrzewała miłość, pielęgnowano solidność związku, niezależnie od tego, co by się działo. I teraz Zwróćcie, kochani, biskupi mówią tu o propagandzie, chilijscy biskupi o propagandzie konsumpcyjnej, ale czy nie mamy do czynienia z pewną dewocyjną propagandą pochodzącą ze środowisk kościelnych? Moim zdaniem mamy. Propaganda dotycząca ilości dzieci, dotycząca sposobu przechodzenia ciąży. Pamiętam, to ty powiedz, bo to jest...
W zasadzie każdą ciążę przechodziłam coraz gorzej. Jak, no, nie każda kobieta tak przechodzi, ale ja z każdą ciążą tam jakieś wymioty, migreny i tak dalej. Przy czwartej ciąży to rzeczywiście były non-stop migreny. Chodziłam dzień i noc w okularach przeciwsłonecznych, bo mnie tak bolała głowa i było mi niedobrze. I pamiętam, przyszedł znajomy ksiądz. Ja taka naprawdę ledwo żywa. W zasadzie to kładłam się spać z myślą, Boże, ja jutro wstanę i znowu się będę tak fatalnie czuła. Czyli już wieczorem miałam depresję, że rano wstanę i po prostu będę się tak źle czuła. No było to naprawdę niezbyt przyjemne. I pamiętam, że ksiądz, który do nas przyjechał, był zaskoczony. Mówi, a ja myślałem, że wciąż tak się siedzi w fotelu i się robi na drutach te sweterki dla dziecka.
I on nie żartował.
Nie żartował. Tak.
On myślał, że to tak wygląda po prostu.
A bywa różnie. Po prostu bywa różnie.
I to jest jakaś propaganda dewocyjna, pochodząca ze środowisk kościelnych, która nie pozwala nam powiedzieć o tym, jaka wstrzemięźliwość okresowa bywa trudna, gdzie my w gabinecie mamy do czynienia z małżeństwami, które się o tą wstrzemięźliwość, cudowną wstrzemięźliwość okresową rozbijają i nie są w stanie tego zrealizować. I gdyby im nie powiedzieć, zróbcie krok w tył, to by w ogóle z tej ślepej uliczki nigdy nie wyszli. Że trzeba mieć pewną mądrość co do tego, że prawo jest jakimś drogowskazem, ale nie jest wyższe niż miłość, że miłość to jest królowa, której służy prawo, a nie odwrotnie. I w szczerości powiedzieć czasem ludziom, jakie to jest trudne. Także nie tylko jest propaganda z reklamy kawy Chibo, ale jest również propaganda, moim zdaniem, ze środowisk kościelnych, która jest nieludzka i która właśnie, i te środowiska często nie są w stanie zaakceptować Franciszka, że on w takiej wielkiej prostocie mówi o tym w twarz. Mówi o tym bardzo, bardzo pokornie i prosto i bezpośrednio.
I tu taki troszkę większy fragment, punkt 218. Musimy odłożyć na bok złudzenia i zaakceptować go takim, jakim jest, czyli małżeństwo, czy współmałżonkę, niedoskonałym, wezwanym do rozwoju w drodze. Kiedy spojrzenie na współmałżonka jest nieustannie krytyczne, wskazuje to, że nie podjęto małżeństwa jako projekt, który trzeba budować wspólnie, z cierpliwością, zrozumieniem, tolerancją i wielkodusznością. Sprawia to, że miłość jest stopniowo zastępowana spojrzeniem, to jest takie mocne słowo, inkwizytorskim i bezlitosnym, kontrolą zasług i praw każdego, rozliczaniem, konkurencją i samoobroną. W ten sposób małżonkowie stają się niezdolni, by wspierać siebie nawzajem na rzecz dojrzewania obydwojga i rozwoju związku. Nowym małżonkom trzeba przedstawiać od samego początku z realistyczną jasnością, trzeba to przedstawiać, aby uświadomili sobie fakt, że dopiero zaczynają. I tutaj troszkę też właśnie to odwołanie do tego początku, o którym mówiliśmy, że z jednej strony jesteśmy tą figurą Boga, a z drugiej strony obok jest słaby człowiek. Jesteśmy grzeszni, jesteśmy słabi. Teraz oczekiwanie, że mój mąż będzie idealny, zawsze będzie reagował tak, jak ja potrzebuję, zawsze będzie, nie wiem, robił to, co ja bym chciała, albo nie popełni żadnego błędu, czy żadnego grzechu nawet, jest oczekiwaniem nierealistycznym. To znaczy, że ja oczekuję, że mój mąż jest Bogiem. To znaczy, że ja z mojego męża robię Boga. Albo, że to on ze mnie robi kogoś, kto ma być jak Bóg. A ja jestem tylko człowiekiem. Obok mnie jest tylko człowiek. Słaby człowiek. Ja też jestem słaba. Jesteśmy ludźmi. Czasami mówię, ja jestem mrówką, ty jesteś mrówką, a Bóg jest Bogiem. I to, co jest wielkim błędem, że małżonkowie nakładają na siebie ciężar oczekiwania, bądź jak Bóg, albo od siebie samego, ja mam być jak Bóg, a to Bóg jest Bogiem. I cała nasza ufność i ta droga rozwoju polega na tym, że ostatecznie odkrywamy, to jest tylko człowiek. Ja też jestem tylko człowiekiem i odkrywam, kto jest Bogiem, w kim naprawdę mogę znaleźć oparcie i zaufanie. Naprawdę nie zawiedzie mnie tylko Bóg. Jest kompletnie odwrotnie. Nagle doświadczamy tej prawdy o nas, ale też odkrywamy, kto jest Bogiem, a kto Nim nie jest. Na kim ja się tak naprawdę mam oprzeć. Nie mogę się oprzeć na moim mężu tak do końca. Oczywiście mam się opierać i mu ufać, ale jak na człowieku. Ale ostatecznie może się przydarzyć, że mnie zawiedzie. Może się przydarzyć, że ja go zawiodę. To nam się przydarzało nieraz. To jest oczekiwanie, że to się nie wydarzy, jest nierealistyczne. Ja mam zaufać temu, kto jest naprawdę Bogiem i że życie ja czerpię od Boga, a nie od mojego męża. Że życie, czy mój mąż ze mną będzie, czy nie, ja będę istniała, bo istnieje, bo Bóg tego chce, bo On mnie kocha, bo On daje mi życie. Ja mam życie z Boga, nie z mojego męża. I jeżeli ja chcę dawać życie moim dzieciom, żeby one czerpały ze mnie, albo mój mąż czerpał życie ze mnie, to ja chcę być jak Bóg, a ja jestem tylko człowiekiem. I oni mają życie z Boga, nie ze mnie. Więc ta perspektywa też nam otwiera oczy na to, gdzie jest Bóg i gdzie ma być centrum, na kim mam się oprzeć. To daje też wolność i ulgę, bo ja nie oczekuję od Niego, że będzie kimś, kim nie może być. Ale też wiem, do kogo mam się zwracać. Może się przydarzyć, że któryś z nas umrze. I co dalej, jeżeli całe moje życie czerpie z mojego męża? Co z naszym małżeństwem, jeżeli któryś z nas zawiedzie? To już koniec? To jest tylko droga, to jest część tej drogi i te momenty kryzysowe, o tym będziemy zaraz czytać, mogą nas prowadzić jeszcze głębiej i jeszcze dalej.
Chodzi właśnie o tą realistyczną jasność, pisze Franciszek. Nowym małżonkom trzeba przedstawiać to od samego początku, że ta osoba nie jest kimś, kto ma mnie uszczęśliwiać. Że ja nie wchodzę w małżeństwo po to, żeby ta osoba mnie uszczęśliwiała. Trzeba odłożyć na bok złudzenia i zaakceptować współmałżonka takim, jakim jest, a jest niedoskonały, wezwany do rozwoju i w drodze. I teraz Monika mówi, że to jest nierozsądne czy nierealistyczne oczekiwać, że drugi będzie Bogiem. Ale ja jeszcze dorzucę, to jest też bardzo niesprawiedliwe. To jest krzywdzące oczekiwać, że mąż czy żona będą jak Bóg. To jest bardzo krzywdzące dla drugiego człowieka, bo to jest nałożenie takiego ciężaru, którego ten drugi nie jest unieść. Jak mamy przypowieść o Samarytance, którą z Moniką bardzo lubimy przy studni, i Samarytanka, jak wiemy, miała 5 mężów, a 6 nie był jej mężem, to wiemy, że to nie ona się rozwodziła, tylko ona była odsyłana, bo takie było prawo. Czyli to byli mężczyźni, którzy nie byli w stanie prawdopodobnie z tą kobietą wytrzymać. I cała katecheza jest na ten temat, że ona chce czerpać życie z mężczyzny. Akurat tam jest mężczyzna, ale ja znam mężczyzn, którzy chcą czerpać życie z kobiety. Znam taki przypadek, że kobieta musiała pod prysznic iść z telefonem komórkowym, bo jak nie odebrała na czas telefonu od swojego partnera, to miała taką jazdę zazdrości i szału, że nie mogła się później z tego wygrzebać. Ale to jest właśnie to, ssanie życia z drugiego. I teraz z jednej strony chcę, żeby jaśniała, cieszę się pięknem mojej żony, ale to nie ona jest Bogiem. Naprawdę nie ona jest Bogiem. Nie oczekuję tego, że stanie się dla mnie źródłem życia. Tu jest we mnie studnia, którą potrzebuję odkopać przez modlitwę, przez medytację, przez kontemplację.
I te kryzysy, te wydarzenia, tutaj też właśnie papież o tym pisze. Historia rodziny nosi ślady wszelkiego rodzaju kryzysów, które są również częścią jej dramatycznego piękna.
Dramatyczne piękno.
Czujecie? Macie takie doświadczenia dramatycznego piękna w małżeństwie?
Zaraz, Monisia, będziesz kontynuować. Pamiętam, zaprosili nas gdzieś tam ludzie i ja wyszedłem na chwilę do toalety, a były akurat do nas pytania. I zadali Monice pytanie, ona odpowiedziała, ja nie słyszałam odpowiedzi. Pytanie brzmiało, co byś powiedziała na łożu śmierci? I Monika wtedy powiedziała, było pięknie. Ja wróciłem z toalety zadali mi to samo pytanie i też odpowiedziałem, było pięknie. Ale słuchajcie, my mamy doświadczenie spełnienia w życiu. Naprawdę. My byśmy mogli już umierać. My tak to czujemy. Ale to jest dramatyczna droga. Dramatyczne piękno tylu trudnych też chwil, które nas waliły na kolana, które nas wprowadzały w rozpacz, które rozwalały struktury ego, które ciągle jeszcze w nas się odbudowują.
Marcin teraz pisze książkę o ego.
Tak, zacząłem.
Jest o czym pisać.
To będzie moja własna książka. Ja się śmieję, że to będzie 8 tomów na temat mojego ego. Tak?
W każdym razie ta droga rozwoju jest naprawdę piękna.
Dramatyczne.
Jest dramatycznie piękna. Słuchajcie, naprawdę to jest w nauczaniu naszego papieża. Takie właśnie sformułowanie. Dramatyczne piękno. Czy was
starszy
to nie dotyka? Czy was to nie dotyka?
Piękne.
Mnie to rozwala po prostu. To jest tak realistyczne i takie prawdziwe. Bo to jest piękno, ale jest też i dramatyczne. Jest w tym trochę poezja, trochę chyba w poczucie humoru może nawet. W każdym razie, cytując dalej, trzeba pomóc odkryć, że przezwyciężony kryzys, to jest ważne, przezwyciężony kryzys nie prowadzi do mniej intensywnej relacji, ale do udoskonalenia, konsolidacji i dojrzałości wina jedności. Wino jedności. Kolejne cudowne sformułowanie, dramatyczne piękno i wino jedności.
Jakim on językiem to pisze? Słuchajcie.
Wino, słuchajcie, no my jesteśmy miłośnikami wina, niestety, albo stety. Bo zaczęliśmy naszą drogę właśnie jako nastolatki. Byliśmy we Francji, no i tam próbowaliśmy w winnicach Chablis tego Chablis, no i tak nam zostało. W każdym razie
nie
wiemy, że... A propos świętowania. Wino w psalmie jest powiedziane, że Bóg stworzył wino, aby nas rozweselało. I wino jest takim symbolem i Ducha Świętego, ale i też właśnie uczty, radości, miłości, kiedy jesteśmy troszkę pod wpływem wina, inaczej na siebie patrzymy, właśnie puszczają nam te takie skorupy, jest więcej takiej właśnie czułości. Ale tu nie chodzi o upijanie się, chodzi bardziej o tą relację, o to, że te kryzysy dobrze przeżyte prowadzą nas w głąb, odkrywają nam prawdę o nas, o drugim człowieku, ale też o Bogu. To jest naprawdę droga cudownego uwalniania się od swojego ego. Cudownego uwalniania się od pychy. Dzisiaj w czytaniach było o pokorze. Ksiądz biskup mówił pięknie o pokornym człowieku. Pokora to jest cudowny dar, który odkrywamy na drodze rozwoju, też tego małżeńskiego, że nawzajem się szlifujemy. Tak? I pokora to jest świadomość swojego piękna i swojej wartości, tego kim jestem. I pokora to jest świadomość swojej słabości i grzeszności. I życie wspólne, małżeńskie pomaga nam to nawzajem odkrywać. Moje piękno i moją słabość, piękno mojego męża i jego słabość. I co jest ważne, żeby właśnie nie pozwolić sobie na ten jad tego perfekcjonizmu, na ten jad tego inkwizytorskiego spojrzenia, który niszczy miłość, tylko na świadome spojrzenie na niego, jak na tego, kim jest, żeby zobaczyć też piękno, świadomie pielęgnować spojrzenie pełne wdzięczności, że Bóg dał mi tak cudownego człowieka obok mnie, słabego. Ja też jestem słaba, ale przede wszystkim, żeby nie pozwolić sobie, bo to jest też ta walka, na to, żeby właśnie patrzeć z tym takim jadem. Nie jesteś idealny, nie jesteś perfekcyjna, nie jesteś taki, jak się spodziewałam. Ale żeby kochać, to mam kochać go takim, jakim on jest, a nie takim, jakim ja go sobie wyobraziłam, albo jakim ja go chcę mieć.
Złożyć te fantazje do grobu, że po prostu jesteśmy naprawdę parą nielotów takich, wiecie.
Ale wtedy dopiero miłość jest tak naprawdę możliwa.
I wtedy można, łaska nas może wziąć na ręce, że jesteśmy parą żuczków gnojarków, która toczy tą kulkę czasem w przeciwne kierunki, że ta kulka nam ciągle zjeżdża. I tu nie chodzi o to, żeby ta kulka w końcu
mniej,
była wyżej,
mniej,
tylko chodzi o to, żebyśmy któregoś dnia, jak do nas jedzie, nam znowu na dół powiedzieli aleluja, po prostu. I tak właśnie jest. I teraz słuchajcie, patrzcie, co ten święty dziadek pisze. Każdy kryzys pociąga za sobą pewne uczenie się, które pozwala na pogłębienie intensywności wspólnego życia, albo chociaż znalezienie nowego znaczenia doświadczenia małżeńskiego. Kryzys nie jest przeszkodą dla rozwoju, jest wręcz warunkiem rozwoju. Jak popatrzymy na cały świat biologiczny, to widzimy, że bez kryzysu nie ma rozwoju. I teraz każdy kryzys jest postrzegany jako okazja, aby się spotkać i razem pić najlepsze wino. To pisze nasz papież.
Może być więcej kryzysów. Życzmy sobie więcej kryzysów.
Każdy kryzys, ale on to pisze metaforycznie.
Oczywiście.
Chociaż rzeczywiście dobrze zakończony kryzys jest naprawdę świetną okazją do świętowania. Tutaj dodalibyśmy jeszcze jakiś jeden kolejny powód. Każdy kryzys kryje, uwaga, dobrą wiadomość, którą trzeba umieć usłyszeć, wytężając słuch serca. Każdy kryzys, nie wiem, jakim kryzysie byście nie byli, kryje dobrą wiadomość, którą trzeba umieć usłyszeć. My, jeśli czasami pracujemy terapeutycznie z parami, to właśnie robimy to. Pozwalamy im usłyszeć dobrą wiadomość, której oni nie słyszą, a która jest głęboko ukryta w ich kryzysie. I kryzys jest drogą rozwoju. Zobaczcie, jak tutaj znowu papież pisze o tym, jak my potrafimy zareagować. Pisze czasem, natychmiastowa reakcja jest stawianiem oporu wobec wezwania kryzysu, gdzie błyskawicznie już teraz musimy wszystko załatwić. Zajęciem postawy obronnej, gdy czujemy, że wymyka się spod naszej kontroli, bo ego ma potrzebę kontroli, nieustannie kontrolować sytuację. Kryzys sprawia, że przez pewien moment nic nie widzisz, nic nie wiesz. Kryzys jest ryzykowny i ego nie jest w stanie tego znieść. Ego się wścieka, podnosi się poziom lęku i dlatego jesteś agresywny. Kryzys czasem, właśnie zajęciem postawy obronnej, gdy czujemy, że wymyka się spod naszej kontroli, ponieważ okazuje niedostatek naszego sposobu życia, a to nam przeszkadza. Zatem używa się metody negowania problemów, ukrywania ich, relatywizowania ich znaczenia. Myślę, że to bardzo mocno dotyczy również całego w ogóle Kościoła. Negowanie problemów, ukrywanie ich, relatywizowanie ich znaczenia, postawienie jedynie na upływ czasu. To dotyczy każdej wspólnoty, również kościelnej. To jednak opóźnia rozwiązanie, pisze papież, prowadzi do zużywania sporej energii na daremne ukrywanie, które jeszcze bardziej komplikuje sprawy. Słuchajcie, jakie to jest prawdziwe. Jakie to jest prawdziwe. Ja mam ciary teraz, jak to czytam. To są niesamowicie mocne słowa. Ukrywanie opóźnia rozwiązanie, prowadzi do zużywania sporej energii, która jeszcze bardziej komplikuje sprawy.
I dalej, aby stawić czoło kryzysowi, trzeba być obecnym. To jest też słowo, które bardzo lubimy. Być obecnym, być w tu i teraz. Tam też padają takie słowa. To jest pewna ważna postawa, ponieważ Bóg jest obecny w tu i teraz. Często nasza głowa nas zabiera albo w przeszłość, albo w przyszłość. Albo tutaj rozmawiamy, ale ja już myślą jestem przy tym, jak mu odpowiedzieć, a nie w tym, żeby go usłyszeć. Ta obecność, spojrzenie, widzę ciebie, jestem teraz obecna. Przyjmuję to, wchodzę w ten moment, w tą chwilę, która w tej chwili jest bardzo ważna. Jest to trudne, ponieważ czasami ludzie się izolują, żeby nie ukazywać tego, co czują. Wycofują się w małostkowe i złudne milczenie. Albo też właśnie nie ma rozmowy, nie ma dialogu, wchodzi się w milczenie.
Więc jeśli przeżywacie kryzysy, to jesteście normalni. To jesteście prawidłowi. To wszystko z wami jest dobrze. Papież wymienia w punkcie 235 kryzysy, które zwykle mają miejsce.
Marcin, zacytujmy to, bo to wszystko jest takie, właśnie ktoś
powiedział. Bo to jest o nas powiedział. Po prostu. Mają miejsce we wszystkich małżeństwach. Kryzys początków, kiedy musimy nauczyć się pogodzić różnice i odłączyć się od rodziców. Kryzys związany z przybyciem dziecka, z jego nowymi wyzwaniami. Kryzys wychowywania dziecka.
Właśnie skończyliśmy w zeszłym roku wychowanie 4. nastolatka. Uważam, że należą się nam brawa. Jezus Maria, daliśmy radę.
Kryzys wieku dojrzewania dziecka, które wymaga wiele energii, destabilizuje rodziców i czasem przeciwstawia ich sobie. Kryzys pustego gniazda.
Tego też doświadczyliśmy.
Przeszliśmy to. Nasze gniazdo.
Dramatycznie.
Nie powiedziałbym, że jest puste, ale odejście dzieci naprawdę było takim momentem bardzo weryfikującym.
Wydawało nam się, że jesteśmy tego bardzo dobrze przygotowani. Naprawdę.
I byliśmy, ale i tak kryzys przyszedł.
Ale to głównie ten z odpadaniem ego, ten właśnie odkrywaniem, kto jest Bogiem, na kim się trzeba opierać. To jest też kryzys, który pomaga nam przygotowywać się do śmierci, do odejścia, ale to nie jest ten moment.
Chociaż prowadziliśmy rekolekcje Gody Baranka i chyba jedyne rekolekcje, przynajmniej o których ja słyszałam, dla małżeństw, w których mówiliśmy i świadomie przeżywaliśmy dynamikę odejścia jednego z małżonków. Bardzo ważny temat. Kryzys, który pustego gniazda, który zmusza małżonków do spojrzenia na siebie na nowo. Kryzys spowodowany starością rodziców, naszych rodziców, wymagających większej obecności, opieki, trudnych decyzji. Patrzcie, jakie to jest konkretne, jakie to jest
bliskie
po prostu. Jak przynosi paradoksalnie ulgę, że my właściwie od kryzysu do kryzysu. Że tacy Dominikanie, co mają kilkaset lat historii, mają wszystko poustalane, też kryzysują, ale to trochę w innym wymiarze, ale tam wszystko jest jakby ustalone. Natomiast my ciągle doświadczamy jakiejś nowości. Są to sytuacje wymagające, pisze papież, uwaga, wywołujące strach, poczucie winy, depresję lub nawet zmęczenie, które mogą poważnie wpłynąć na małżeństwo. Przeżywasz to czasem? Strach, poczucie winy, depresję, zmęczenie? To jesteś katolickim małżeństwie. I jeśli ci ktoś w twojej wspólnocie powie, że, albo jakiś ksiądz, nie wiem kto, że nie powinieneś tego czuć, albo co niektórzy kaznodzieje mówią, to zły duch, bo coś takiego czujesz, to nie ufaj im, tylko czytaj swojego papieża. Bo papież ci mówi, że jak przeżywasz depresję, zmęczenie, strach, poczucie winy, to jesteś w życiu. Po prostu jesteś w życiu. Przez duże rzet. Żyjesz. To nie znaczy, żeby się tym nie zajmować, ale by temu nie zaprzeczać. A gdy ludzie przeżywają, to nie mówić im, za mało kochasz Pana Jezusa. Masz depresję? Idź przed Najświętszy Sakrament. To mam zawsze ochotę, bo takich tekstów my słyszymy mnóstwo, będąc na froncie tej pracy psychologicznej. Mam zawsze ochotę powiedzieć, jak będziesz miał, chłopie, do jakiegoś księdza czy egzorcysty czasem mówiący takie rzeczy, będziesz miał ból zęba, zapraszam przed Najświętszy Sakrament. Jak nie przejdzie ci ból zęba, znaczy masz za mało wiary. Módl się tam tak długo, aż ci przejdzie ból zęba. Bo to jest nieuczciwe, haniebne mówić ludziom, którzy mają trud w życiu, jeszcze im dokładać, mówić, że coś jest nie tak z ich wiarą.
Cytujemy dalej. Dlatego staramy się teraz podejść do kryzysów małżeńskich z takim spojrzeniem, które nie pomijałoby ich ciężaru, bólu i cierpienia.
No właśnie.
Co nie znaczy właśnie, że nie ma tam rozwiązań, bo to, o czym mówiliśmy wcześniej, żeby się nie izolować, rozmawiać, podejmować te kryzysy, no to jest wszystko właśnie, co wtedy robić. Bo problemy nierozwiązywane rzeczywiście narastają i tam też są fragmenty, które mówią o modlitwie, o błaganiu o łaskę Ducha Świętego, bez którego ta miłość, rozwój tej miłości byłby niemożliwy. To oczywiście nie mamy miejsca, żeby cytować całą Amoris Laetitia, ale tam też to odwołanie jest, że nie jesteśmy sami, że rzeczywiście mamy kogoś, do kogo możemy się odwołać i to jest Bóg.
Spytaliśmy, ile mamy czasu, ale nie spytaliśmy, o której zaczęliśmy. I teraz moje pytanie jest...
To chyba już trzeba kończyć, ale...
Jeszcze 10 minut mamy? Okej. Okay.
Mhm. Nie.
Dobra. Piękne świętowanie. bo to też jest nasz temat, wasz temat tutaj dzisiaj. Punkt 129. Trzeba pielęgnować radość tej podziwiającej miłości. Podziwiającej miłości. To, co ksiądz Wojtek skończył mówiąc, zobacz to dobro, które jest, a nie patrz na ten brak czy na deficyt. Ponieważ jesteśmy stworzeni do miłości, wiemy, że nie ma większej radości niż dzielenie dobra. I teraz z księgi Syracydesa. Dawaj, bierz i staraj się o rozrywki dla siebie. I my jesteśmy z Moniką w tym specjalistami. Dawaj, bierz i staraj się o rozrywki dla siebie. Dość wcześnie zorientowaliśmy się z Moniką, że dla nas wytracić czas i pieniądze na rozrywki to nie jest jakiś przywilej czy fanaberia, tylko to jest nasz obowiązek. Że my, jeśli mamy być zdrowym, pięknym, zachęcającym innych do tej drogi małżeństwem, to potrzebujemy zainwestować w przyjemność. I mówię to z pełną świadomością, że w niektórych kręgach kościelnych słowo przyjemność jest traktowane z taką podejrzliwością co najmniej, że a Jezus mówi, biednych zawsze macie koło siebie, a mnie nie zawsze macie. I to jest, chodzi o to, że my, wy, jeśli jesteście, chcecie być zdrowymi ludźmi, to potrzebujecie, tak jak mówił ksiądz Grzywocz, zapełniać również ten brzuszek, który jest związany z przyjemnością, z potrzebą bliskości, czułości. Nie zawsze chodzi o seks, ale chodzi o te cudowne momenty, chwile, które nie są przeliczalne na żadne pieniądze. Po prostu są warte tego. I jeśli się nie zorientujecie, że to jest nie fanaberia, tylko wasz właściwie charyzmat, obowiązek, to będziecie się stopniowo robili parą z gredów mówiącą różaniec. A nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby cały czas coś tutaj między nami było. O to, żeby cały czas podtrzymywać to spojrzenie pełne miłości. Podziwiającej miłości.
To jest fragment z Ucztą Babette. Zostawiam go. No, jest fragment z Ucztą Babette, taki fragment, który ma.
Nie wiem, czy oglądaliście film Uczta Babette.
To stary film.
W ogóle
papież go bardzo lubi.
Papież, który cytuje w swoim adhortacji po prostu kulturowy element Uczta Babette, gdzie hojna kucharka otrzymuje
z Francji. Skandynawskiej wsi
niderlandzkiej wsi, gdzie jest po prostu takie zgredowate chrześcijaństwo, gdzie nic nie wolno, a ona cały swój majątek, obejrzyjcie ten film, daje na to,
żeby zrobić dla nich imprezę,
kolację.
Zupa z żółwia, prawdziwego żółwia przywieźli.
Dla jakichś
wina najlepsze.
Ludzi, którzy nigdy w życiu czegoś takiego nie jedli.
I widać, jak oni tam jedzą. Jedzą i piją, widać, jak oni się zmieniają. Polecamy bardzo ten film, bo to jest właśnie o tym winie miłości, winie jedności.
Pisze Franciszek, przypomnijmy radosną scenę z filmu Uczta Babette, gdzie hojna kucharka otrzymuje wdzięczny uścisk i pochwałę. Ach, jakże zachwycasz aniołów. Urocza i pocieszająca jest radość wypływająca ze sprawienia w innych zachwytu, gdy widzimy, że się cieszą. Ta radość będąca skutkiem braterskiej miłości nie jest radością próżności człowieka, który troszczy się o siebie, ale radością kogoś, kto kocha i ma upodobanie w dobru osoby ukochanej, które wlewa się w życie innych i staje się owocne. I rzeczywiście Monika niedawno miała 50 we wrześniu. Monika ma 50 lat, ja mam 52 lata, nigdy się nie wstydzimy swojego wieku. Uważamy, że im jesteśmy starsi, tym jesteśmy fajniejsi, mądrzejsi i w życiu nie zamienilibyśmy się na to, co było kiedyś. bo sobie tak bardzo cenimy zawartość tego.
Właśnie to, co przeżyliśmy i to, co osiągnęliśmy przez te kryzysy i rozwój.
I nie lubimy tego krygowania się i miała tą pięćdziesiątkę. Nie zaprosiliśmy być może niestety tych właśnie, którzy się nam nie mogą odwdzięczyć. Słuchajcie, ale jak było pięknie. Po prostu było tak pięknie, że my do tej pory wspominamy to spotkanie, które było zalane miłością wśród nas, naszych najbliższych. Mnóstwo światek. Wydaliśmy kupę szpalu. Akurat mieliśmy, więc
ale
wydaliśmy.
Ale nie żałujemy ani złotówki. Bo było, to tak jak ta Babette, naprawdę.
Bo mieliśmy
tak
doświadczenie
pięknie.
Uczestniczenia w miłości.
Że potem osoby dzwoniły i mówiły, że jejku, ja mam cały tydzień taki cudowny po tym spotkaniu. To było takie piękne spotkanie. Właśnie było dużo takiego świętowania, wina, jedzenia. Było pięknie. Krzesła były jak na weselu, takie białe. No w ogóle było bardzo.
Mieliśmy
piękna
poezję
muzyka.
Śpiewaną, piękną muzykę, piękne światła i piękni przede wszystkim ludzie. I to było takie łamanie się tym doświadczeniem, bo ci ludzie, my ich znamy i wiemy, co oni przeszli. I oni nas naprawdę znają i wiedzą, co my przeszliśmy i nie mają jakichś tam YouTube'owych złudzeń na nasz temat. I właśnie dlatego możemy doświadczać tej pełni, doświadczać tego spełnienia. I kończąc już.
Może jeszcze tylko właśnie, że to świętowanie. Myślę, że ten temat jest bardzo piękny, ta codzienność i świętowanie, że tak jak ta adhortacja mówi o tym trudzie małżeńskim, rodzinnym, tak naprawdę od nas zależy, czy będziemy umieli świętować. Naprawdę ten trud przyjdzie i tak. Te kryzysy przyjdą i tak. Po prostu przyjdą, a świętowanie samo nie przyjdzie. To się samo nie stanie. To wymaga świadomej decyzji, świadomego podjęcia mojej decyzji. Chcę być z tobą, będę walczyć o tą miłość. Odpuszczam te moje idealistyczne oczekiwania. Chcę widzieć twoje piękno i chcę z tobą świętować. Chcę pić z tobą to wino miłości. Chcę pić to wino jedności. Zorganizujmy to sobie, zadbajmy o to. To się samo nie stanie. I tak jak mówiłam tutaj 10 lat temu, bo spałam u takiej jakiejś parafianki, starszej pani, która mówi, a ja na ten kongres nie idę, bo to jest dla młodych małżeństw, a ja z mężem to jesteśmy starsi. Mówię, proszę pani, Co nas bardziej zachwyca? Czy para młodych ludzi, która tak się trzyma za rękę i całuje, czy para staruszków, którzy tak się trzymają za rękę i całują? Co was zachwyca? Co was porusza? Tak naprawdę porusza nas ta para dwójka staruszków, którzy idą za rękę i razem patrzą sobie w oczy. I to jest to, co zależy tylko od ciebie. Od ciebie. Nie od twojego męża, nie od twojej żony. To zależy od ciebie. To jest wasz wspólny projekt, gdzie masz pełen wpływ na to, jak będzie.
I potrafiliśmy z Moniką, będąc bardzo biedni, bardzo, bardzo biedni, wziąć kredyt, który spłacaliśmy 2 lata, żeby pojechać w takie miejsce, o którym zawsze marzyliśmy. I to było warto zrobić, a nie zrobić remont kolejnej ściany. To było warto zrobić. Ściany sobie stoją, poczekały, teraz je obklejamy. Po naszej śmierci może ten domek będzie ładnie wyglądał, bo mieszkamy w 100.
Nie, już troszkę.
Albo już się rozleci.
Już lepiej.
A do dzisiaj pamiętamy, te momenty. I to było warto zrobić.
I też zabieraliśmy dzieci, też tak było, że zamiast czy remont, czy wyjazd z dziećmi na wakacje. No i co wygrywało? No wyjazd z dziećmi na wakacje. I ten kredyt i tak dalej. Ale na przykład nasz syn zabrał swoją żonę podróż poślubną do Disneylandu, tam gdzie byliśmy razem, jak był dzieckiem. Bo to było dla niego takie piękne przeżycie. Nas na to nie było co prawda stać. Tak,
myśmy ciągle wydawali pieniądze na
ale tak na granicy rozsądku.
Nie, z
rozsądkiem. Z rozsądkiem. Spłacać kredyt byliśmy w stanie.
No, upadłości
ale nie mieliśmy gotówki. Ale może tej gotówki... Może tej gotówki nie mielibyśmy nigdy, żeby razem wyjechać.
Nas nigdy nie było stać.
Oni już wyszli z domu.
Przez pierwsze 15 lat nas nigdy nie było stać na nic. Po prostu gdybyśmy mieli się zdroworozsądkowo zastanawiać, to by nas nigdy nie było stać. Po prostu.
No tak jak mówię.
Takie czasy.
Rozsądek też w tym był. W każdym razie to są takie doświadczenia, do których my możemy się potem odnieść. Możemy dzisiaj wspominać tą wspólną kolację, czy ten wspólny wyjazd. może bez tych momentów nie bylibyśmy tutaj razem. Albo byśmy
na pewno.
Nie wiem, mieli oddzielne lodówki z takimi kłódeczkami, wiecie. Każdy ma tam swoją półeczkę czy swoją lodówkę. A jest inaczej. Naprawdę jesteśmy w głębokiej jedności. Jest naprawdę pięknie i wiem, że ta miłość nasza się rozwija i mam nadzieję, że będzie się rozwijała jeszcze po śmierci. I kończąc, prawie się zmieściliśmy.
231. Słowo należy się tym, a tu jest już parę takich par, widzimy, którzy w miłości doprowadzili już do dojrzałości nowe wino zaręczy. Kiedy wino się zestarzeje z tym doświadczeniem drogi, to wówczas ukazuje się, rozkwita w całej swojej pełni wierność małych chwil życia. Jest to
może być piękno małych chwil życia.
Jest to wierność oczekiwania i cierpliwości. Owa wierność pełna wyrzeczeń i radości jakby rozkwita w wieku, w którym wszystko staje się zestarzałe, a oczy jaśnieją, podziwiając dzieci swoich dzieci. Tak było od początku, ale teraz jest to świadome, skonsolidowane, dojrzałe w codziennym zaskoczeniu, odkrywania dzień po dniu, rok po roku.
I polecamy tą adhortację, bo jak widzicie, jest naprawdę piękna.
I to, co wam życzymy, to nie byście żyli długo i szczęśliwie, bo to polskie zakończenie bajek, tylko
nie
akurat
tylko polski,
w tym wypadku ruskie bajki są nam znacznie bliższe, które kończą się: żyli w radości i trudzie, jak zwykli ludzie.